Tytuł tygodnia.
W górę serca. Antologia opowiadań na stulecie Lecha Poznań. Wydawnictwo Miejskie Poznania.
Ludzi tłum przez miasto gna.
Krzysztof Galas z zapartym tchem.
Mecz swój gra. W kasach ścisk, biletów brak. Cały stadion pęka w szwach.
Krzysztof Galas, poznański literat, poeta, także autor piosenek, jest osobą od młodości niewidomą. Co ciekawe, nie przeszkadzało mu to w uprawianiu sportu. W dorobku ma 38 medali Mistrzostw Polski osób niewidomych w pływaniu. Zajął też czwarte miejsce na Igrzyskach Paraolimpijskich w holenderskim Arnhem w 1980 roku. W swoim opowiadaniu pokazuje, jak osoba niewidząca otaczającej rzeczywistości może przeżywać piłkę nożną. Nam jest niezmiernie miło, że głównym przekaźnikiem sportowych emocji jest poznańskie radio, a młody bohater opowieści wsłuchiwał się w relacje legend naszej rozgłośni, Edmunda Pacholskiego i Andrzeja Prusińskiego. Dzisiaj chłonie futbol dzięki naszym transmisjom. W zapartym tchem przenosimy się do roku 1983 i razem z ówczesnymi nastolatkami podróżujemy do Zabrza na mecze z Górnikiem, który decydował o pierwszym w historii Mistrzostwie Polski Lecha, a organizacja wyprawy to cały ciąg czynności, namówienie kolegi, żeby mieć towarzysza i opiekuna, co było najłatwiejsze, bo kto nie chce świętować mistrzostwa. Organizowanie pieniędzy, logistyka wyjazdu i przepustka od dziewczyny, która wolałaby spędzić ten dzień ze swoim chłopakiem na działce w Lusowie. A jeszcze ważne były okoliczności, bowiem Poznań żył wtedy innym wydarzeniem. Gdy kolejorz w Zabrzu zdobywał mistrzowski tytuł, trwały przygotowania do mszy świętej na Łęgach Dębińskich, którą nazajutrz odprawił Jan Paweł II. Czy udało się to wszystko pogodzić? W konkursie na opowiadanie na stulecie Lecha Poznań z zapartym tchem Krzysztofa Galasa otrzymało wyróżnienie dodatkowe. Czyta Grzegorz Hałasik.
Tytuł tygodnia.
Był rok 1970 i wszyscy zainteresowani piłką nożną w Poznaniu mówili coraz głośniej, że Lech musi w końcu wrócić do pierwszej ligi. Miałem 6 lat, myślałem, że z silnym Górnikiem Zabrze i nie mniej mocną Legią mój kochany Lech może mieć ogromne kłopoty. Tata wytłumaczył mi wtedy, że sam awans będzie czymś, na co wszyscy kibice w całej Wielkopolsce czekają. Redaktor Pacholski miał swój unikatowy sposób relacjonowania widowiska piłkarskiego. Mówił na przykład, teraz proszę państwa piłka idzie takim balonem. Innym razem można było usłyszeć, no tak proszę państwa, publiczność się gniewa. W ten sposób komentował sytuację, kiedy mecz był brzydki, a na trybunach królowały gwizdy. W drugiej połowie lat 70. Edmund Pacholski już bardzo rzadko był sprawozdawcą. Jednak właśnie wtedy, zastępując chorego Andrzeja Prusińskiego, powiedział bardzo wolno. Podanie do środka, piłkę przejmuje Jerzy Kasalik, wolny piłkarz, ale za to niewątpliwie mądry. Brzuch mnie wtedy rozbolał ze śmiechu. Redaktor Pacholski po prostu nie miał sobie równych. Jego komentarz wymykał się wszelkim konwencjom. Zasiedziałem się u Tomka do tego stopnia, że wróciłem do domu nad ranem. Dawno nie pamiętam tak solidnej dawki dobrej muzyki. W piątek cały dzień nie miałem czasu, żeby spotkać się z moją dziewczyną. Byłem przekonany, że Dorota nie pozwoli mi długo spać i od samego rana zadzwoni. Wiedziała, że ją kocham i że jest dla mnie najważniejsza. Ale kiedy zdarzyło się przypadkiem, że cały dzień nie dawałem znaku życia, musiała się przekonać, czy jakieś głupie pomysły nie przychodzą mi do głowy. W zeszłym tygodniu byłem z nią na balu maturalnym jako osoba towarzysząca. Tyle było z tą jej maturą nerwów, a egzaminy poszły jej wyjątkowo gładko. Przez telefon spytała, jakie mam plany na weekend. Wiedziałem, że kiedy dowie się o moim wyjeździe na całą niedzielę do Zabrza, z pewnością nie będzie zachwycona. Mieszkała na tym samym osiedlu. Szedłem wyprostowany wzdłuż parkingu. Byłem dumny z mojej nowej koszulki kolejorza. Miesiąc temu dostałem ją od brata. Sam ją dla mnie wykonał. Wiedział, że niczym innym nie sprawiłby mi większej radości. Usłyszałem z daleka szczekanie Roxa. Pies Doroty był duży, łagodny i bardzo głupiutki. Teraz skoczył na mnie radośnie przednimi łapami, rozdzierając materiał na mojej piersi. Z przerażenia mnie zatkało. Ojej, nie martw się, jakoś to naprawię. Dorota rzuciła mi się na szyję. Mam dla ciebie gorszą wiadomość. W moim wieżowcu obie windy nie działają. Dozorca mówił, że do poniedziałku ich nie naprawią. Będziemy musieli tyle razy chodzić na moje 8. piętro. Myślę, że to jest dobry pretekst, żeby na cały weekend wybrać się nad jezioro. Miała na myśli domek kempingowy moich rodziców w Lusowie. Te dwa nasze majowe wyjazdy były piękne. Poza tym dawno nie było okazji, żebyśmy pobyli naprawdę blisko. Stęskniłam się, zdałam świetnie maturę i jakaś nagroda mi się za to należy. Pocałowała mnie za uchem. Od razu ci powiem, że nic z tego. Byłem cały czas wściekły z powodu rozdartej koszulki. Krwawiło mi serce. Rodzice jadą dzisiaj nad jezioro. Jak widzisz, nie będzie tam dla nas miejsca. Tym bardziej nie będzie okoliczności sprzyjających takiej bliskości, jaką masz na myśli. Mimo, że byłem wciąż roztrzęsiony, pogłaskałem jak najczulej jej długie włosy. A poza tym na niedzielę wybieram się z grubym do Zabrza. Nagle stanęła jak wryta. Wiem, że niczego nie mogę ci zabronić, ale jak masz zamiar to wszystko pogodzić? Mamy już z grubym szczegółowy plan. W niedzielę od rana najpierw pójdziemy na poranną mszę o 7, bo trwa tylko pół godziny. Potem na Głogowską na przystanek. Bimba zawiezie nas na dworzec w 10 minut. 8:10 mamy pociąg do Wrocławia, dalej drugim pociągiem do Gliwic, a tam jest już żabi skok do Zabrza. Pies obwąchiwał kosz na śmieci. Wiedziałam, że jesteś nie do końca normalny. Taki pomysł mógł się urodzić tylko w twojej głowie. Nie mam pojęcia, jak do tego wszystkiego przekonałeś Mirka. Przecież gruby wygląda na całkiem normalnego. Jak widać, pozory czasem mylą. Na stadion Górnika dotarliśmy godzinę przed meczem. Niestety porządkowi odebrali nam oranżadę, która w panującym tego dnia upale wydawała się niezbędna. Kazali nam zostawić szklaną litrową butelkę z pomarańczową wodą grodziską pod murem. Na nic zdały się nasze tłumaczenia, że to jest napój bezalkoholowy i że przyjechaliśmy z daleka. Przypominam sobie moje wyschnięte gardło. Pod koniec meczu całkiem przestałem mówić, ale radość była ogromna. Lech wygrał 2-0 i majster stał się faktem. Wracaliśmy nocnym pociągiem większą grupą. Na stadionie spotkaliśmy Piotra, tego, który był ze mną na pamiętnym meczu w Częstochowie w 1980 roku. Siedział razem z Balbiną i jeszcze kilkoma chłopakami, których nie znałem. Piotrek przez cały czas psuł nam dobry nastrój. Przed meczem miał jakieś złe przeczucie, że to musi się źle skończyć. Później 5 razy powtarzał, że dopóki nie usłyszy ostatniego gwizdka sędziego, to w mistrzostwo Lecha nie uwierzy. Cały mecz bez przerwy tylko marudził. W pociągu wagon był bezprzedziałowy i może dobrze się złożyło, bo mogliśmy wszyscy swobodnie gadać. O 5:00 byłem z moją Dorotą na Łęgach Dębińskich. Przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II był dla nas wszystkich bardzo ważnym wydarzeniem. Każdy z nas pamiętał początek stanu wojennego i okropności tamtego czasu. Papież przyjechał, żeby podtrzymać w nas nadzieję. Stałem w środku rozmodlonego tłumu i co chwilę opadała mi głowa. Spośród stojących wokół mnie ludzi tylko Dorota wiedziała, że w nocy nie zmrużyłem oka. Moja radość była nieprawdopodobna. Nie dość, że Kolejorz jest wreszcie najlepszym piłkarskim klubem w Polsce, myślałem, to przyjechał do nas Ojciec Święty i mogę tutaj być z moją dziewczyną. Dorota może często się złości i ma parę kilogramów nadwagi, ale jest ze mną i potrafi zrozumieć wszystkie moje szaleństwa, jak choćby tę naszą wyprawę na mecz do Zabrza. Wiedziała, że wrócę i przyjadę po nią, tak jak obiecałem, i nie zawiodła się. Po wakacjach od 1 września wyjadę do Krakowa uczyć się zawodu masażysty. Niestety, szkoła dla niewidomych rehabilitantów jest tylko tam. Zakładam, że będę co tydzień przyjeżdżał do Poznania, jednak wszystkie mecze środowe będę musiał sobie podarować.
Tytuł tygodnia.